Przypomnę, w naszym studiu Mariusz Madejczyk, dyrektor Białostockiego Oddziału Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, która ma stworzyć cyfrową administrację w Rzeczpospolitej. Hasło fajne, nawet można powiedzieć, swego rodzaju presję wywierał na was premier, czyli zachęcał do zrealizowania tego zadania, bo wyzwanie jest to ogromne.
Tak, to prawda, cieszymy się z tej presji, jaką wywarł na nas premier swoją obecnością wraz z ministrem cyfryzacji i dyrektorem głównym NASK-u ubiegły piątek. To nie tylko wyzwanie, ale radość i duma, bo to na Podlasiu tworzony jest ten oddział jako jedyny, pragnę zauważyć, to jest jedyny oddział terenowy NASK-u w Polsce. Są filie handlowe związane z domenami, z internetem.
Z funkcjonowaniem NASK-u.
Są tak we Wrocławiu bodajże i w Gdańsku, natomiast taki oddział, który ma własną strukturę i zadania postawione przed nim, jest tylko i wyłącznie tu na ścianie wschodniej. To nie przypadek, z dwóch powodów. Po pierwsze, to o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli nasze doświadczenie wypływające z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i system EZDP-ów, ale nie tylko, bo system EZDP-ów to jeden z systemów, który stworzyliśmy, a drugi to CAR, Centralna Aplikacja Raportująca. Mniej znana, mniej spektakularna, ale funkcjonująca we wszystkich jednostkach od powiatowych poprzez wojewódzkie do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związanych z zarządzaniem kryzysowym. I to też jest system, który tutaj na serwerach podlaskich obsługuje całą Polskę. I jeden powód to właśnie to, że mamy to doświadczenie, mamy ten zespół tu w Białymstoku. Dlatego zmieniamy, przeistaczamy się organizacyjnie w bardzo silną organizację tutaj na wschodzie. A drugi powód jest taki, że tu na wschodzie liczymy na to, że będzie nam łatwiej pozyskiwać dobre, wyspecjalizowane kadry, które będą związane z projektami dla Rzeczpospolitej, które będą trwale funkcjonowały tutaj na ścianie wschodniej. Mamy przecież uczelnie wyższe, które, przepraszam za takie sformułowanie, produkują nam kolejnych absolwentów, którzy chcielibyśmy, o czym pomówimy.
Informatyków
przede wszystkim.
Na dobrym poziomie.
Tak, a bardzo dobrym. Jestem absolwentem Politechniki Białostockiej Wydziału Informatyki, więc przy okazji pochwalę. Ale nie tylko, bo to nie tylko informatyka, to także robotyka, automatyka, Wydział Mechaniczny,
Sztuczna
inteligencja. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze o tym porozmawiać, bo sztuczna inteligencja to przyszłość, ale nie teoretyczna, ale już praktyczna, która wdziera się także w systemy teleinformatyczne administracji publicznej. Ale wracając do tego wątku, dlaczego na Białymstoku? Bo doświadczenie, bo konkretny zespół, konkretne produkty, ale także możliwość tworzenia tu na wschodzie silnej jednostki, która będzie opierała się na współpracy z uczelniami wyższymi, co już się dzieje.
Państwo musi się scyfryzować, czyli cała administracja, nie tylko rządowa, ale samorządowa, plus do tego te wszystkie usługi, które są związane z obywatelem, to wszystko wymaga zamiany na tę postać digitalną, cyfrową, no bo świat idzie do przodu. Ludzie tego oczekują. Są już państwa, w których posługiwanie się siecią komputerową w kontaktach z urzędnikami to jest normalność. My musimy ten krok, duży krok wykonać na terenie całej Rzeczpospolitej.
I taki system
za bardzo marzę.
Tworzymy dla administracji. On jest oczywiście pośrednio dla obywateli, ponieważ ma służyć obywatelom, którzy załatwiają sprawy w administracji.
Począwszy, bo już to funkcjonuje, od zarejestrowania dziecka, które się już urodziło, nadanie PESEL i tak dalej, i tak dalej.
Z tego punktu widzenia jak najbardziej. Mamy za zadanie stworzenie systemu, który będzie fundamentem sprawnego państwa polskiego. System ten nazywa się EZDRP. Tak jak już wspomnieliśmy, jest kontynuacją EZDP-ów, zastąpi EZDP-ów. Od roku 2022 mamy 3 lata na to, żeby zbudować nowoczesny system, który będzie miał jeszcze jedną odmianę, a mianowicie takiej usługi chmurowej. Chodzi bowiem o to, że takie urzędy jak Podlaski Urząd Wojewódzki, w którym pracuje 700 urzędników, ma biuro informatyki, obsługę informatyczną, jak ministerstwa, radzą sobie z tym, żeby obsługiwać skomplikowane systemy takie jak EZD. Natomiast jest wiele podmiotów małych, najczęściej podległych samorządom, które...
No taki które, urząd gminy.
Ale nawet podległe gminom jednostki samorządowe, które mają po kilkunastu pracowników, nie mają informatyka. Najczęściej jeden informatyk obsługuje nawet czasami wiele gmin, albo kilka przynajmniej gmin. Jest zapracowany takimi bieżącymi sprawami, podłączaniem komputerów, zepsutymi łączami albo sprzętem.
Odtwarzaniem hasła, które zapomniała pani Danusia i tak,
tak
dalej.
Jest. Tak jest. Takim podmiotom małym budujemy usługę chmurową, czyli taką usługę, gdzie bez administratorów, bez skomplikowanych serwerów będą mogły te urzędy, podmioty wykonywać najprostsze czynności związane z tą codzienną pracą urzędników, połączeniem z innymi urzędami. I na to mamy 3 lata. Wiemy, jak to zrobić. Będziemy budowali ten system tu na Podlasiu, licząc na współpracę z uczelniami wyższymi. Tu będziemy wykorzystywali także projekty badawczo-rozwojowe, o których wspominaliśmy. NASKPIB, czyli Państwowy Instytut Badawczy, otwiera nam tę ścieżkę. Jesteśmy już po pierwszych rozmowach z Politechniką Białostocką, ale nie tylko, z uczelniami także z całego kraju. Chcemy wykorzystywać sztuczną inteligencję. Mamy konkretne potrzeby, konkretne produkty, które powinny być oparte na sztucznej inteligencji, chociażby związane z wyszukiwaniem treści, anonimizacją danych wrażliwych, bo nie chodzi o to, żeby urzędnicy wyszukiwali, czytali wszystkie dokumenty przed ich udostępnieniem na zewnątrz i szukali, gdzie jest PESEL, gdzie jest choroba, tylko żeby robiły to automaty, czyli systemy uczące się. Stąd sztuczna inteligencja, która wdziera się w nasze życie, nawet o tym nie wiemy. Najczęściej w telefonach komórkowych wykorzystywana jest na przykład przy rozpoznawaniu twarzy albo miejsc, w których się znajdujemy. A więc system EZDRP to fundament sprawnego państwa i to nie jest slogan, to się zadziało już w EZDPów, zadzieje się w systemie EZDRP. Na bazie systemu EZDRP będą budowane kolejne elementy, ale już na fundamencie, na sprawnym fundamencie, który będzie własnością Skarbu Państwa, będzie systemem jednolitym dla całej polskiej administracji. Liczymy ambitnie, iż do 2027 roku w systemie będziemy mieli około 1 000 000 użytkowników, którzy będą funkcjonowali z tego jednolitego systemu. W systemie EZDRP.
Czyli urzędników, tak?
Urzędników, ale rozumianych nie tak czysto stricte jak urzędników w urzędach, ale także tych obsługujących właśnie szpitale, w części administracyjnej sądy powszechne, szkoły wyższe, bo w tych jednostkach także jest część administracyjna, obsługująca sędziów odpowiednio, lekarzy czy też nauczycieli. To jest duże wyzwanie, ale dzięki temu, iż mamy świetną organizację, świetne narzędzia w postaci projektów Unii Europejskiej, korzystamy z programu operacyjnego Polska Cyfrowa, to jest program centralny, nie regionalny, no i plus nadzór ministra cyfryzacji bezpośrednio rządu.
No i dobry zespół.
Tak jest, i dobry zespół składający się z ludzi tutaj z Podlasia. Ten projekt EZDRP i drugi, który realizujemy, kluczowy dla państwa polskiego, jest poddawany stałemu monitorowaniu przez Komitet Stały Rady Ministrów, a więc jest bezpośrednio nadzorowany przez rząd.
Czyli tworzycie jednolitą cyfrową administrację. Dodatkowym elementem, który jest bardzo istotny, jak pokazało wiele spraw, które miały miejsce w naszym kraju, to jest system, który będzie nadzorował proces legislacyjny. Dużo jest wokół tego mitów, ale jest też dużo różnorodnych zagrożeń.
Lub czasopisma pokazały te zagrożenia. Gdybyśmy w tamtych latach mieli system teleinformatyczny, w którym wykonywane byłyby wszystkie czynności związane z powstawaniem aktów prawnych, tej afery pewnie by nie było. Albo inaczej.
Albo ustalenie winnych byłoby znacznie ułatwione.
Tak jest, ale sama świadomość urzędnika, który ma taką wiedzę, iż wszystkie jego czynności odwzorowywane są w systemie teleinformatycznym, ostrzega go przed wykonywaniem pewnych czynności. Jest to takie działanie prewencyjne. Ten system, o którym pan redaktor wspomniał, to elektroniczny rządowy proces legislacyjny. Drugi z filarów naszej działalności tu na Podlasiu. Bardzo ważny, prestiżowy system. Założenia prezentowane były na Radzie Ministrów, prezentowane były na Komitecie Stałym Rady Ministrów do spraw cyfryzacji, zostały przyjęte. Ma pan rację, że wiele mitów wokół może nie samego systemu, ale tego procesu elektronizacji, procesu legislacyjnego narosło. Mamy zamiar te mity obalić i wprowadzić to po prostu w życie.
ERP. Jasny, prosty, transparent.
ERPL, tak. Właśnie ta transparentność i przejrzystość to czego oczekują obywatele. Ci, którym prawo ma służyć, w jaki sposób powstaje, nie tylko w procesie uzgodnień międzyresortowych i takich społecznych, konsultacjach społecznych, które są obowiązkiem każdego legislatora, ale także od początku powstawania tych aktów prawnych. Dlatego, że inicjatywę legislacyjną ma nie tylko Sejm, ale także urzędy centralne, gdzie powstają ministerstwa przede wszystkim, gdzie powstają akty prawne rządowe. I ERPL w pierwszej kolejności, w pierwszej swojej fazie ma objąć właśnie tworzenie aktów prawnych od początku powstawania ich w resortach. Systemem obejmiemy od roku 2000, od czerwca 2019 ministerstwa, KPRM, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji i kilka urzędów centralnych związanych z legislacją, jak choćby Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej czy UOKiK. I ten system będzie służył temu, aby od początku powstawania procesu legislacyjnego wszystkie czynności wykonywane były wyłącznie w postaci elektronicznej. Przesyłanie kilkuset, a nawet kilku tysięcy stron różnego rodzaju komentarzy, przepisów, które powstają w trakcie tworzenia aktów prawnych w postaci papierowej między tymi instytucjami, to nie tylko strata czasu, ale także strata papieru i takie dręczenie urzędników czynnościami administracyjnymi, a przecież i tak tworzone są te akty w postaci elektronicznej. One są tworzone w urzędach w Wordzie, w jakimś edytorze tekstów, a potem drukowane. To bez sensu. Trzeba to zmienić i to jest pierwszy etap ERPL-a.
Ale do Sejmu jeszcze nie wchodzicie. Do Senatu jeszcze nie wchodzicie.
A tu pan redaktora zaskoczę, dlatego że właśnie po Komitecie Rady Ministrów, po spotkaniu, w zasadzie w trakcie jego spotkania, padła taka propozycja, aby od razu na etapie tym pierwszym funkcjonowania systemu połączyć się z Sejmem i Senatem. I tak się też stanie. Jesteśmy przed spotkaniem z Kancelarią Sejmu i Senatu.
Czyli mamy nadzieję, że będziemy również obserwowali działanie różnorodnych grup lobbystycznych, oddziaływania na tworzenie prawa.
Tak, oczywiście. Ale już sam proces wytwórczy dalej kontynuowania tych aktów prawnych po stronie Sejmu i Senatu będzie odbywał się w tamtym systemie teleinformatycznym. Czyli mamy tak, sejmowy, senacki oddzielny, przetworzony przez Sejm i Senat jako niezależne instytucje i rządowy, który ma zapewnić elektronizację procesu legislacyjnego po stronie rządowej, natomiast mamy się połączyć. To jest także wyzwanie, które stoi przed nami.
Mówiliśmy o tym, co będziecie robili, ale na koniec zostawimy sobie sprawę najbardziej istotną, to zapewnienie odpowiedniego cyberbezpieczeństwa. Jak pokazuje wiele doświadczeń związanych chociażby z konfliktem z Ukrainą, ale także działania rejestrowane chociażby w Estonii, stworzenie jednolitych systemów informatycznych, które funkcjonują w administracji, w zarządzaniu, także w ocenie i zarządzaniu pracą różnorodnych instytucji i firm, które zapewniają nam światło i inne media, jest bardzo mocno narażone na oddziaływania zewnętrzne, oddziaływania przestępcze, hakerów, nie hakerów, albo negatywne działania państw, które konkurują z nami. I pytanie o cyberbezpieczeństwo. Czy już pracujecie nad tym, aby stworzyć odpowiednie zabezpieczenia, żeby nikt niepowołany nie grzebał w naszej sieci?
Tak, oczywiście, to zadanie rządu i z roku na rok coraz bardziej istotne. Przekonujemy się o tym po różnego rodzaju wydarzeniach, incydentach, które dotykają nas, czy też naszych sąsiadów. Cyberbezpieczeństwo to domena NASK-u. To zadanie postawione przez rząd ministrowi cyfryzacji, a ten posiłkuje się przede wszystkim właśnie naukowo i akademicką siecią komputerową, w której utworzony jest CERT. CERT funkcjonuje już od kilkunastu nawet lat. CERT ma za zadanie chronienia polskiej sieci, polskiego rządu, ale nie tylko, przed atakami z zewnątrz i wewnątrz, i z wewnątrz, także z wewnątrz. Jest taki system, który nadzorują służby specjalne, wytworzony i administrowany właśnie przez nas, za pomocą którego monitorowana jest sieć rządowa, za pomocą którego też wykrywane są pewne niebezpieczeństwa albo nawet podejrzenia o pewne niebezpieczeństwa, które mogą nastąpić. Nawet Podlaski Urząd Wojewódzki od kilkunastu już lat jest chroniony takim systemem i w tym systemie funkcjonuje większość, jeśli nie cała administracja rządowa i nadzorowane jest to przez właśnie CERT i NASK. Tak więc no jest to domena i dziedzina, w którą inwestuje polski rząd. Te ataki terrorystyczne, które niezauważalne są na co dzień, w codziennym życiu tego nie widzimy, są niestety codziennością naszego życia ludzi, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem. Tak więc no, przyszłość związana z rozwojem cyberbezpieczeństwa jest już bardzo klarowna, ona się dzieje. Jak to się będzie dalej rozwijało, w którym kierunku pójdzie, zobaczymy. Cyberbezpieczeństwo to nie tylko ochrona komputerów, internetu, ale także właśnie wszystkich tych dziedzin życia, gdzie mamy do czynienia, mówiąc tak kolokwialnie, z prądem. I zabezpieczenie sieci energetycznych to także informatyka, to także cyberbezpieczeństwo. To zabezpieczanie danych wrażliwych, danych osobowych, danych obywateli, to jest jakby jeden dział związany z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych. Natomiast należy go oddzielić od tego cyberbezpieczeństwa rozumianego jako właśnie cyberataki, ataki terrorystyczne.
Na infrastrukturę.
Na infrastrukturę, na sieci rządowe. Co by się stało, gdyby tacy hakerzy, czy też powiedzmy sobie szczerze, jakieś organizacje przestępcze.
Zielone ludziki.
Przestępcze organizacje także wbiły się w systemy teleinformatyczne ruchu kontroli lotów na przykład. No to wszędzie mamy do czynienia z siecią, wszędzie mamy do czynienia z informatyką. Więc to cyberbezpieczeństwo związane jest raczej z tą infrastrukturą, z sieciami, z krytycznymi systemami teleinformatycznymi państwa. Ta ochrona danych osobowych, danych wrażliwych, danych obywateli, to jest oddzielna dziedzina, którą zajmujemy się między innymi wdrażając EZD, wdrażając jednolite systemy teleinformatyczne, których nacisk na bezpieczeństwo kładziemy bardzo, bardzo wysoki. Natomiast cyberbezpieczeństwo to o wiele bardziej skomplikowana sprawa. I teraz bardzo ważne w kontekście cyberbezpieczeństwa są kompetencje. kompetencje, ponieważ ludzie, którzy się na tym znają, którzy chcą poświęcić swoje życie, muszą być wyspecjalizowanymi ekspertami. Jest ich niewielu. A jeśli już są, natychmiast lub bardzo szybko są po prostu zabierani przez korporacje, przez bogate instytucje. No i to jest trochę zmora naszych czasów i państwa polskiego. Taki zespół szybkiego reagowania powstaje przy MON-ie, co zresztą jest takie symboliczne, dlaczego ochrona i system takich agentów do ochrony państwa w sieci komputerowej jest ulokowany w MON-ie. Ale, i to jest także zadanie postawione przed nami tutaj w oddziale NASK-u w Białymstoku, chcemy budować te kompetencje na przyszłość, chcemy inwestować w przyszłość. Trwają prace, mam nadzieję, że nie uchylę za dużo rąbka tajemnicy, ale trwają prace nad uruchomieniem takich studiów dodatkowych z cyberbezpieczeństwa na terenie kraju w kilku uczelniach pilotażowo. Mam nadzieję, że to się stanie także tu w Białymstoku, na naszych uczelniach. Ta bliskość oddziału NASK-u w Białymstoku do naszych uczelni może temu pomóc. Chcemy kształcić ludzi, którzy będą ekspertami w przyszłości z cyberbezpieczeństwa. Chcemy tworzyć im miejsca później pracy, tak żeby zostawali tu w naszej ojczyźnie, tu na Podlasiu i chronili państwo polskie przed tymi zagrożeniami. Nie trzeba być ekspertem wysokiej klasy i koniecznie pracować w Warszawie albo w Brukseli. Można pracować w Białymstoku.
Tym bardziej, że sieć zapewnia pracę w całym świecie. Bo taka jest właściwość sieci, także spokojnie można tutaj żyć, pracować i zarabiać światowe pieniądze. Które zaczyna płacić również administracja, tworząc wyspecjalizowane struktury, po to, żeby zbudować cyfrowy świat w polskiej administracji rządowej i samorządowej. I to wszystko powstaje w Białymstoku, o czym opowiadał dyrektor Białostockiego Oddziału Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej Mariusz Madejczyk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Będziemy z uwagą śledzili dalsze postępy, bo sprawa jest bardzo, bardzo interesująca. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.